W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że wszyscy w dobrych nastrojach. Program W tym coś jest. Dzień dobry Panie Krzysztofie.
Witam Pana Panie Marku.
Sobota to przed godziną 13:00, to zawsze ten czas w Radiu Zachód, kiedy wspominamy, przypominamy i nagłaśniamy wybrane głosy z otwartych mikrofonów z tego tygodnia. W poniedziałek zapytałem Państwa o plany władz Jersey City, które zyskały wymiar międzynarodowy. Tydzień temu już ponad burmistrz tego miasta Stephen Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie pomnik katyński zbudowany przez Polonię 27 lat temu. Troszkę się od tego otwartego mikrofonu poniedziałkowego zmieniło, bo mówiliśmy o tym, że burmistrz Fulop nie chce z nikim rozmawiać, nie chce negocjować ani z Polonią, ani tym bardziej z polskimi politykami. Jednego to nawet obraził.
A teraz nagle chce.
A troszkę się zmieniło od tego czasu. Pytaliśmy Państwa w poniedziałek, jak oceniacie tę sprawę i czy polskie władze powinny wspomóc Polonię w jej staraniach o zachowanie obelisku na obecnym miejscu. Posłuchajmy, co powiedzieli niezawodni słuchacze Radia Zachód.
My nie będziemy rządzić Amerykanom, co oni mają robić na swoim placu. Tak samo oni by gadali, że mamy przenieść u nas ten Pałac Kultury może. Oni tam i ich kraj, oni są, co chcą, to co robią, to ich prawo jest. A my nie musimy się w to mieszać. Panie kochany.
No to są właśnie efekty tak wypłynie, tak jakie są. Skoro my sami siebie nie szanujemy własnej historii, nie tylko własnej historii, tylko tej historii taka, jaka faktycznie ona była. Nie wiem, z czego to wynika, z naszej edukacji najprawdopodobniej wcześniejszej i obecnej. Często jest tak, że w domu są większe telewizory niż półka na książki. No i wie pan, no i tak to jest. Także ja bym polecił naprawdę troszeczkę książek więcej poczytać, mniej oglądać idiotycznych programów.
Uważam, że nasz rząd powinien tam w jakiś sposób zareagować. No i oczywiście Polonia amerykańska. Mam rodzinę w Stanach i powiem tylko tyle, że mój amerykański szwagier miernie zna historię Europy. Historia Ameryki jest na pierwszym miejscu i żeby było śmieszniej. U nich historia jest wojna secesyjna, później wojna w Korei i wojna w Wietnamie. A druga wojna jakby nie wiem, pierwszej wojny nie było, drugiej wojny nie było.
Jedna rzecz, która zawsze będzie dawała tu chwilę refleksji tym, co tak majaczą, jak pan burmistrz. Wychowanie złotówką. Dobry prawnik, porządny wyrok. On więcej bzdur nie będzie opowiadał, bo to są bzdury, które opowiada. Tak uważam. A, no, odnośnie kwestii jeszcze pomników, to jestem przerażony. Jak dużo jeszcze mamy w naszym kraju ludzi, którzy że tak chyba żyją jeszcze w czasach komunizmu.
Słyszał pan to westchnięcie.
To i my powinniśmy westchnąć tak głęboko.
Słuchacz odnosił się do głosów, które porównywały burzenie czy też likwidowanie pomników Armii Czerwonej w Polsce do tego, co postanowił zrobić
bez przesady.
Burmistrz Fulop. Były takie głosy w otwartym mikrofonie.
Bez przesady. Tam postawiono pomnik dobrowolnie. Natomiast w Polsce pomniki wdzięczności nie były dobrowolnie.
No i to jest ta właśnie
mała
różnica.
Subtelna różnica, którą warto jest. Ja w tej sprawie przyznam się, że nie mam ochoty specjalnie powielać tych głosów, które się pojawiły. Czytałem taki dosyć długi artykuł profesora Chodkiewicza, tego, który panu Donaldowi Trumpowi suflował, jeśli idzie o przemówienie, które wygłosił w Warszawie. Ale tak patrząc na to z nieco większym dystansem. Panie Marku, co by pan powiedział, gdyby na tym pomniku zamiast słowa Katyń było napisane słowo Jałta? Pasowałoby?
Wymowa tego pomnika raczej
powiem tak, więcej,
pasowało.
Powiem więcej. No, również nam można byłoby obok tego, o tej nazwy Jałta, napisać liczbę 447. Prawda? Mhm. Bo to jakoś tak tutaj nam się organizuje w postaci jakąś awanturę, do której właśnie nie wiadomo, jak mamy się zabrać, czy ruszyć szarżą huzarską i zmieść z powierzchni ziemi pana burmistrza, czy może interweniować na nieco wyższym poziomie, na wyższym poziomie ogólności, bo ktoś nam po raz kolejny wbija bagnet w plecy i to nasz sojusznik po raz nie wiadomo który. Ameryka wbija nam sztylet w plecy.
Może
ci tej ustawy 447.
Aha, mówi pan o tej ustawie.
447. O Jałcie nie wspomnę, bo to było równie ohydne ze strony amerykańskiej. Pojawił się ciekawy wątek w tej ostatniej wypowiedzi słuchacza, a może wcześniejszej, że to jest w jakimś sensie efekt edukacji. Czyli mówiąc krótko naszego środowego tematu, czyli czytania książek. I takie mam wrażenie, że różni oszuści typu Schindler znajdują w oczach reżyserów typu, nie pamiętam.
Spielberg.
Nagle ten zwykły rozbójnik, który rabował Żydów w getcie krakowskim, na co są dokumenty, świadectwa i tak dalej, urasta do bohatera, a Polacy urastają w ramach tego światowego przekazu do nazistów.
Magia kina, panie
Krzysztofie. Nie, chodzi o to, że zgadzam się tutaj z panem Grzegorzem Braunem, że przeciwko Polsce został uruchomiony gigantyczny przemysł niszczący dobry obraz Polaka. Kompletnie nam się wydawałby niezrozumiały, ale jak to się spuentuje ustawą 447, no to w zasadzie mamy jakby gotową odpowiedź, dlaczego to tak się dzieje. Po prostu mamy kolejny raz zapłacić komuś za coś, co mu się po prostu nie należy.
A w tle potencjalnego przeniesienia pomnika Katyńskiego w Jersey City jest pewien rosyjski miliarder, który zainwestował sporo pieniędzy w modernizację tamtejszego nabrzeża.
Nie ma żadnego powodu, aby uważać, że ta nowoczesność, która dominuje w Ameryce, związana z deweloperami, korupcją i tak dalej, nie była elementem nowoczesności w Polsce po PRL-owsku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Kolejny temat dotyczył tego, do czego nieraz już odnosiliśmy się w otwartych mikrofonach, do tego, jak Polacy jeżdżą. A że w długi weekend, który już minął dawno, dawno temu, Polacy przemieszczali się bardzo wiele, bardzo dużo. No to i sporo wypadków się pojawiło. Sporo nietrzeźwych kierowców. Wypadków w całym kraju 850. 3,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. 72 osoby niestety poniosły śmierć. Lubuskie statystyki to 19 wypadków w czasie długiego weekendu, 22 osoby ranne, 4 osoby zginęły, 78 kierowców lubuscy policjanci zatrzymali na tak zwanym podwójnym gazie. Daniel Rutkowski zapytał krótko, jak skończyć z tym szaleństwem na drodze?
Mogę tylko powiedzieć, jak ja wyciągłem ze własnego doświadczenia. Jestem strażakiem ochotnikiem, na dużo wypadkach byłem, dużo widziałem. Sam miałem jeden wypadek, od tamtej pory powiedziałem noga z gazu i nieważne, że ja mam nogę z gazu, ja jadę bezpiecznie, ale ktoś inny jedzie niebezpiecznie. Też trzeba włączyć myślenie, nie jesteś sam na tej drodze, to raz. Drugi raz, ja proponowałbym takie coś, jak się szkolić, żeby były pokazywane drastyczne filmiki, drastyczne zdjęcia z wypadków, żeby to na wyobraźnię, można powiedzieć, ludzką wchodziło.
Wczoraj w Świdnicy jadę zwykłą drogą gruntową, dojeżdżam do skrzyżowania, jedzie kobieta z prawej strony, ma pierwszeństwo, ona się zatrzymuje. Ja jej dopiero musiałem wskazać ręką, że ona ma pierwszeństwo, bo jeżeli jesteśmy dwoje na tej samej drodze gruntowej, no to niestety prawa ręka obowiązuje. Ludzie się nie edukują. Ja po pierwszej szkole samochodowej przyjąłem sobie najważniejszą zasadę. Gdy idę piechotą, jadę rowerem czy jadę samochodem, zawsze jedzie za mną o każdej porze dnia i nocy nieoznakowany radiowóz. Musi być tak zwana samokontrola i samodyscyplina.
Pan też ma wrażenie, że za panem zawsze nieoznakowany radiowóz się porusza.
No tak. Kiedyś jak sporo jeździłem, to takie miałem momenty, kiedy się zapominało o tych radiowozach.
Ale sposób słuchacza dobry, no skoro skuteczny, to dobry.
Statystyki są takie, że liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym w Polsce sukcesywnie spada. I ten trend jest bardzo, bardzo wyraźny, bo jeszcze parę lat temu było to 5 tysięcy i 5,5 tysiąca zabitych na polskich drogach. Teraz jest to chyba w okolicach 2300. To oczywiście jest bardzo dużo i trochę nam do tak zwanej średniej europejskiej brakuje.
No ale najbardziej zatrważające są te dane dotyczące kierowców na podwójnym gazie. No, przyznam
nie,
pan.
Nie.
3,5 tysiąca zatrzymanych, to
tak,
znaczy, że mogło ich
to,
być
że...
na drodze, no nie wiem ilu.
No, chodzi o to, że
tysięcy,
akurat tą informację zapamiętałem, że mniej więcej na 1000 sprawdzonych kierowców, którzy dmuchali w testery, a w alkomaty, 6 jest pod wpływem alkoholu albo po spożyciu, więc to jest 6 promilów w kontroli. Znacznie większym problemem polskich dróg jest ta fanfaronada i to takie przekonanie, że jak ja mam prostą drogę, ładną pogodę, to się mi nic nie stanie. Okazuje się, że statystyki są bardzo niekorzystne na odcinkach prostych, gdzie można rozwijać dużą prędkość.
I właśnie przy pięknej pogodzie.
I przy pięknej pogodzie. Stąd skokowo się dzieje to w przypadku wyjazdów wakacyjnych, kiedy ludzie jadą z pewnym nadmiarem optymizmu, świeci słońce, jest prosta droga i tak dalej, i tak dalej. Czyli nadmierna prędkość jest głównym powodem, ale na drogach, gdzie można rozwinąć tą prędkość, więc tutaj radary też nic nie poradzą. I ile musiałoby być tam tych nieoznakowanych wozów. Ja mam takie przekonanie, że ta statystyka będzie powolutku zmierzać do średniej europejskiej, czyli do około 50 wypadków śmiertelnych na milion mieszkańców rocznie. W tej chwili w Polsce jest około 70 i to jest kwestia być może pokolenia. Chodzi o to, żeby w każdej rodzinie była trauma związana z tym, że ktoś zginął w wypadku drogowym i to będzie działało, myślę, bardziej silnie.
No, zło wróżbnie to zabrzmiało.
Myślę, że dotyczy to, bo ta statystyka dotyczy wszystkich krajów wschodniej Europy, czyli wszystkich krajów, których, za wyjątkiem Czech chyba, w których motoryzacja stała się pewnym, jakby pewną formą rozrywki, czy gdzie ludzie znajdują satysfakcję, a nie jakby oczywistym narzędziem życia.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
I zmieniamy temat. W Lubuskim, podobnie jak w całym kraju, trwa tydzień bibliotek. Święto bibliotekarzy, ale i także czytelników. Powodów do świętowania jest jednak coraz mniej, ponieważ Lubuszanie coraz rzadziej korzystają z bibliotek. Tak przynajmniej wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w ciągu ostatnich 5 lat poziom czytelnictwa spadł u nas o 16,5%. Statystyczny Lubuszanin wypożycza z biblioteki 18 książek rocznie, co daje nam 10. miejsce w kraju. Przy czym statystycy zauważają, że w większości z bibliotek korzystają jednak ludzie młodzi, a najrzadziej do bibliotek udają się Lubuszanie w przedziale wiekowym 40-50 lat. Czyli tak jakby...
Zapracowani.
Tak jakby w moim trochę przedziale.
Poszedłem do biblioteki w moim powiecie pedagogicznej, z której korzystałem od lat, bo byłem czynnym uczestnikiem wielkiej gry. Wywieszka, zamykamy bibliotekę i była liczba miejscowości. Pamiętam dobrze, tam Kargowa, Żagań, wszystkie te biblioteki zostały zlikwidowane. Pedagogiczne z księgozbiorami, kilkadziesięciu właściwie od PRL-u. BN-ki, no albumy. Wiem, że część się udało tam przekazać do innych bibliotek, ale też nie chciały, bo po prostu nie mają gdzie tego gromadzić. Myślę, że tutaj jest pogrzebany. Te małe biblioteki, gdyby miały na przykład większe dotacje, żeby mogły gazety prenumerować, gdzie czytelnicy mogliby pójść sobie tak jak w dużych miastach, to widzę.
Kiedy byłam osobą widomą, to od młodych lat czytałam, czy to było nocami, czy nawet w łazience, obojętnie książkę pod pachą miałam, romanse przygodowe, a jak stałam się osobą głucho-niewidomą w ogóle, co mam styczność do dzisiaj z bibliotekami. Z Biblioteką Narodową korzystam z Braillem, bo studia robię takie z maszyną brajlowską i z pismem. Książki tam mi przysyłają na kasetach, więc ta miłość do tej książki pozostała od młodości, pomimo, że nie widzę.
Z bibliotek tak, to na pewno spadek jest. Są właśnie te audiobooki, e-booki, no ja nie wiem, co jeszcze tam.
Ja mam w domu około 2000 tych książek, nawet troszkę więcej chyba. 2/3 przeczytałem, części nigdy nie przeczytam, bo są to rzeczy, które mnie nie interesują, ponieważ tata kiedyś to zbierał, teraz ja też kupuję książki. Proszę pana, to jest kwestia w ogóle podejścia do kultury. To nie jest sama internet. Internet na pewno to zabija. Zmieniło się szkolnictwo. Kiedyś, żeby zdać, trzeba naprawdę lekturę zdać. Dzisiaj wystarczy znać streszczenie i dostaje się pytanie, kim był Papkin.
Papkin.
Kim był Papkin? To zadam panu takie standardowe standardowe pytanie. Imię Papkina.
Papkina?
No.
Nie wiem.
Józef.
A Józef.
Józef.
Józef. A już mówię. Józef Papkin to podstarzały kawaler, który ma skłonność do hazardu, przez co roztrwonił swój majątek za podejrzane sprawy w przeszłości. Czytam z internetu.
No właśnie.
Z portalu dla ściągających.
Panie Marku, będę brutalny w tej całej sprawie, ponieważ jestem wielkim fanem czytania i czytam dosyć sporo. Winna jest szkoła. Rozwijamy się w post-PRL-u według myśli niejakiego Spinelego, o którym kiedyś felieton wygłaszałem. I cała idea społeczeństwa postmarksistowskiego polega na tym, żeby ono było głupie. W związku z tym, nie wiem, czy pan pamięta, ale ja w mojej szkole w czasach PRL-owskich, ciemnej komunie, miałem obowiązek prowadzenia zeszytu lektur. I wszyscy dzieciaki w szkole na wyścigi czytały rozmaite książki i to było gdzieś 20 w roku, 30 w roku książek się czytało, bo fajnie można było rysunek do każdego Robinsona Crusoe, Tajemniczej Wyspy czy czegoś tam narysować.
U mojego syna też to jest.
Też to jest. I teraz chodzi o to, że jeżeli by nauczyciele i szkoła kładła nacisk, że każdy ma przeczytać w ramach takiego dzienniczka lektur, ze 20 lektur w roku, nieważne jak głęboko, byle był tylko rysunek i byłoby krótkie tylko streszczenie tej książki, typu kim był Papkin, prawda? To by w dzieciakach pojawił się być może nawyk, nie u wszystkich oczywiście, bo ten przymus nie zawsze musi zaskoczyć, ale tutaj trzeba, że tak powiem, uderzyć w pierś wszystkich ministrów edukacji po 89 roku.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwarty w tym tygodniu temat to sytuacja w partiach opozycyjnych, tych parlamentarnych. W otwartym mikrofonie pytał o to państwa Janusz Życzkowski. W środę szeregi Nowoczesnej opuściła Joanna Scheuring-Wielgus oraz chwilkę po niej Joanna Schmidt. Druga z tych parlamentarzystek powiedziała, że nie może zgodzić się na sposób, w jaki traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują. Obie panie postanowiły szeregi Nowoczesnej opuścić. Tymczasem Polskę obiega plotka, jakoby miało powstać nowe ugrupowanie opozycyjne, mające skupiać tych posłów, tych polityków, którzy z partiami opozycyjnymi obecnie działającymi, którym jest nie po drodze. Posłuchajmy, co na ten temat słuchacze Radia Zachód.
Poseł odchodzący z danej partii powinien również składać mandat poselski, obojętnie kogo to dotyczy, ponieważ jest to okłamywanie wyborców. Ja głosowałem na tą panią, na partię Nowoczesna. Jeżeli ta pani przestaje być w partii Nowoczesna, to ja już jej nie chcę, bo ja w tym układzie na nią bym nie głosował.
Jestem tego samego zdania. Jeżeli poseł jakiś zmienia w czasie trwania kadencji partię, odchodzi, to od razu powinien zdać mandat posła. Panie redaktorze, jak ktoś zmienia pracę, to pan czy ktoś inny, musimy podpisywać tak zwaną lojalkę, prawda?
No, że nie zakaz konkurencji, tak.
Poprzedniego
tak.
Pracodawcy i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nie zna wszystkich realii, w jakich oni się obracają. I potępianie w czambuł tych posłanek, dla mnie też jest troszeczkę rzeczą nie fair. Rezygnacja w połowie kadencji, czy jak się grunt pali, uciekanie z partii, jak za przemrożeniem szczury z okrętu. Ale to są tylko i wyłącznie osobiste wybory, świadom. Mam nadzieję, że świadome wybory. I to powinniśmy uszanować.
Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Zmusili mnie moi przedmówcy, żeby zadzwonić.
To chyba dobrze. Sprowokowali do telefonu.
Wiem, czy dobrze, że ja zadowolony akurat nie jestem z tego, co mówią. Skoro moi rozmówcy wzięją ogniem do opozycji, to to mnie zmusiło do tego, żeby zadzwonić.
Rozumiem.
Jeżeli to jest za dużo albo za mało, trudno. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Zgodnie z misją Radia Publicznego, myślę, że nie powinniśmy za nadto się wdawać w te wszystkie partyjne roszady. Można tylko tak ogólnie powiedzieć, że sytuacja jest ogólnorozwojowa. Czym to się skończy? Nie wiem.
Ale wiemy, co mamy teraz. Teraz mamy weekend. Życzymy państwu dobrego wypoczynku i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.